W naszym studiu poseł na Sejm Agnieszka Soin, szefowa zespołu parlamentarnego do spraw energii jądrowej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich państwa.
Pani poseł, jest decyzja w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce. Wybór padł na amerykańską technologię przy budowie pierwszej elektrowni atomowej. Jest także już otwarcie na drugą, koreańską. Czy budowanie naraz dwóch elektrowni jądrowych nie jest ryzykowne?
Pani redaktor, przydałyby się na dzień dzisiejszy nawet trzy takie elektrownie jądrowe. Widzimy, co się w tej chwili dzieje na rynku. Mamy w tej chwili problem z cenami energii. Natomiast wybudowanie energii jądrowej, pierwszą technologia, pierwszej będzie z USA, druga będzie z Korei Południowej. Pragnę też poinformować, że to będzie energetyka jądrowa komercyjna, czyli to znaczy, że nie obciąży naszego budżetu państwa, ale da nam czysty prąd, da nam tani prąd. Tani prąd też przyciągnie inwestorów do naszego kraju. Będziemy lepiej mogli się gospodarczo rozwijać, przez co też powstanie dużo nowych, lepiej płatnych miejsc pracy.
Czy to nie za późno na te elektrownie?
Panie redaktor, tutaj mi się takie nasuwa taka odpowiedź, że lepiej późno niż wcale. Oczywiście gdyby nasi poprzednicy, czy to Platforma Obywatelska, która 8 lat rządziła, czy wcześniej SLD, przystąpili do realizacji budowy energii jądrowej, to dzisiaj myślę, że byśmy byli też w innej sytuacji, ponieważ prąd z energii jądrowej jest w stanie, zgodnie z informacją ekspertów, o 1/4 aż o 25% obniżyć inflację. I to widać w tym momencie, jak ważna dla naszego kraju, dla naszej gospodarki jest elektrownia, budowa elektrowni jądrowej. Na świecie takich elektrowni pracuje 434 reaktory jądrowe, czyli widać, że cały świat stawia na elektrownię jądrową, a my jesteśmy trochę na szarym końcu.
Powiedziała pani o tych korzyściach już związanych z czystą energią, a co my, zwykli Kowalscy, dzięki temu dostaniemy?
Będziemy mieli więcej środków w portfelu przez to, że będziemy ponosić mniejsze opłaty za prąd, ale też nasz kraj będzie miał bardzo dużo korzyści, ponieważ obniżymy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery oraz osiągniemy przede wszystkim cele klimatyczne, które tutaj pragnę przypomnieć, że Unia Europejska narzuciła nam cele energetyczne, gdzie musimy do 2035 roku zmniejszyć emisję CO2 do 55%, a później nawet w ogóle wyzerować tą, być zeroemisyjnym w roku 2050.
A ile właściwie będzie nas to kosztować i skąd te środki na inwestycje, co zatem idzie, jakie, czy nie wzrosną na przykład nam koszty za rachunki? Czy nie będą jakieś dodatkowe opłaty?
Premier Mateusz Morawiecki wszystkich zapewniał, że my jako Kowalski nie będziemy ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Natomiast budowa energii jądrowej to nie jest inwestycja, za którą się jednorazowo płaci. To jest inwestycja, która jest realizowana przez wiele lat i tak samo okres tej płatności również będzie rozłożony na raty.
Czy nie skończy się na przykład na dodatkowej opłacie na rachunku za prąd?
Są zapewnienia premiera Morawieckiego, że nie będzie takich dodatkowych opłat.
A ile wyniesie nas taka inwestycja? Bo według szacunków być może nawet 20 miliardów dolarów.
Dokładne koszta jeszcze budowy takiej energii.
Takie wyliczenia są.
Są mniej więcej, że to gdzieś około 100 miliardów złotych plus minus ma wynieść.
To pytanie, skąd na to pieniądze? Czy będą jacyś inwestorzy i kto ewentualnie w planach ma zamiar podjąć się takiego wyzwania? Bo początkowo miała to robić amerykańska firma.
Premier Morawiecki poinformował, że nie brakuje tutaj chętnych, żeby partycypować w realizacji budowy energii jądrowej, więc myślę, że środki się na to znajdą.
A czy już partnerzy są tacy?
Ja akurat nie uczestniczę osobiście w tych rozmowach. Myślę, że jeżeli takie decyzje już i informacje konkretne będą one przekazane do informacji publicznej.
Zanim pani poseł, realne jest budowanie w Polsce pierwszego bloku elektrowni jądrowej do roku 2033?
Działamy zgodnie z harmonogramem. Jak do tej pory wszystkie zadania są wykonywane zgodnie z tym planem, a harmonogram obejmuje, że w latach 2021-2023 to są lata, kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową, wybrać lokalizację, wybrać technologię, a w latach kolejnych, czyli 2026, ma rozpocząć się już budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W kolejnych latach, czyli 2033 roku, zostanie już uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej. Później co 2-3 lata będą kolejne bloki wdrażane, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 takich bloków jądrowych.
A czy nie przeszkodzi nam w tym Komisja Europejska, w tym planie? Był spór, jeżeli chodzi o kwestię pominięcia konkurencyjnego postępowania. Jak wyglądają te rozmowy? Czy one w ogóle prowadzone są w tym momencie z Komisją Europejską? Żeby nie było tak, że w pewnym momencie my zaczniemy budowę, a Komisja będzie nam blokowała to, co zresztą ostatnimi czasy widzimy na linii Warszawa-Bruksela.
Pani redaktor, prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe prowadzi od wiosny dialog w tym temacie, gdyż zależy nam na jak największej transparentności. Dialog jest rozpoczęty wcześniej po to, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak zablokowanie budowy.
Polski rząd nie będzie miał żadnego problemu porozumieć się.
W stałym kontakcie, po to wcześniej rozmawiamy, żeby właśnie uniknąć tego typu sytuacji.
Bo takie ustępstwa już były praktykowane na przykład we Francji czy na Węgrzech.
Tak, pani redaktor, ale jeszcze idąc już tutaj w inne kraje, to myślę, że też warto poinformować, że takie rozwiązania, jeżeli chodzi o korzystanie z tej taniej, bezemisyjnej energii, to elektrownię jądrową mają nasi też sąsiedzi, Słowacja, właśnie Francja, czy Wielka Brytania, Finlandia, Rosja, ale też na świecie jest dużo wybudowanych energii jądrowych, to USA jest tutaj takim przodującym liderem w budowaniu w ilości posiadania energii jądrowej, Korea Południowa, Turcja, Chiny, Indie, Iran, Bangladesz, Pakistan czy Emiraty Arabskie.
Czy elektrownia atomowa może przynieść nam taką całkowitą niezależność energetyczną i odpornić na takie zewnętrzne kryzysy, na przykład to, co teraz mamy za wschodnią granicą, że będziemy już tak bezpiecznie w przyszłość patrzeć i nie będziemy musieli być uzależnieni od innych dostawców?
Taki jest nasz zamysł, ale przede wszystkim elektrownie jądrowe mają zastąpić starzejące się bloki wysokoemisyjne, bloki węglowe, właśnie tymi nowymi, bezemisyjnymi źródłami energii. A takim celem głównym energii jądrowej to jest dostarczyć tanią energię, czystą ekologicznie, dbając o stan środowiska, czyli ograniczając emisję dwutlenku węgla i siarki, która umożliwi nam neutralność klimatyczną. Celem jest poprawienie również jakości życia mieszkańców kraju, zapewniając jego przede wszystkim bezpieczeństwo, co dzisiaj widzimy, tak? To bezpieczeństwo energetyczne jest dla naszego kraju bardzo ważne i priorytetowe.
Bezpieczeństwo energetyczne, natomiast kwestia bezpieczeństwa i skażenia radioaktywnego, bo co jakiś czas Polacy chcieliby, żeby powstała elektrownia jądrowa, ale gdzieś tam w głowie zawsze rodzi się to pytanie, czy to jest bezpieczne pod względem technologicznym, czy nie dojdzie do jakiegoś wybuchu, nie jakiejś katastrofy i coś nie wydarzy się na miarę tego, co w Czarnobylu.
Pani redaktor, już od jakiegoś czasu prowadzone są spotkania, czy w szkołach z młodzieżą, z mieszkańcami w świetlicach, są to spotkania informacyjne. Według badań ponad 80% osób popiera budowę atomu w Polsce, czyli Polacy wiedzą, jakie będą mieli korzyści z tego.
Chcemy ten atom, bo wiemy, że to przyniesie nam wymierne korzyści.
Tak, ale jeszcze według danych Państwowej Agencji Atomistyki, w odległości około 310 km od granic Polski istnieje 9 czynnych elektrowni jądrowych, czyli to nam pokazuje, że tak naprawdę w naszym pobliżu te elektrownie są, to są czynne elektrownie, to tak jakbyśmy już mieli te elektrownie, tylko nie partycypujemy w korzyściach.
Projekt budowy elektrowni jądrowej jest szalenie kompleksowy, wymaga zdeterminowanego, poważnego i dalekowzrocznie patrzącego państwa. Moim zdaniem my takim nie dysponujemy. To cytat eksperta pana Jakuba Wiecha do spraw energetyki. Co pani o tym sądzi? Czy my mamy takie dalekowzroczne patrzenie państwa, czy budujemy coś bez pomysłu?
Oczywiście budowa energetyki jądrowej, iście w to rozwiązanie, to jest przede wszystkim solidarność międzypokoleniowa. Co to znaczy? To znaczy, że energetyka ta zabezpiecza nasze kolejne pokolenia, gdyż okres pracy instalacji trwa nawet 80 lat, czyli od 60 lat, które mogą być wydłużone do 100 nawet lat. Zabezpieczamy tym też również kolejne pokolenia, nasze dzieci, naszych wnuków.
A czy zapewni nam to także uniezależnienie od gazów kopalnianych, odejściem całkowicie od węgla na przyszłość? Patrzę także na Turów, na Dolny Śląsk.
Tutaj mówimy o tych emisyjnych, czyli tych blokach, tak? Na pewno te bloki będą powoli wygaszane i te bloki będą zastępowane właśnie zeroemisyjnymi rozwiązaniami, czyli tak jak energia jądrowa daje nam taką możliwość.
No właśnie, chodzi o to, żeby atom w przyszłości pozwolił na całkowite uzależnienie się od paliw kopalnianych. Mamy jednak ten deadline, na czym będzie pracował w najbliższym czasie Sejm, bo w tym tygodniu zajmie się, rozumiem, najbliższym harmonogramem, pani poseł.
Dokładnie, w tym tygodniu będziemy pracować nad prawem atomowym, czyli dokładnie będziemy musieli doprecyzować uregulowania dotyczące wszystkich etapów budowy i rozruchu obiektu jądrowego. To będzie naszym głównym zadaniem.
Jakieś zmiany będą? Coś ewentualnie będziecie wprowadzać nowego? Jakiś nowum będzie?
Nie, to będzie tylko doprecyzowanie zdecydowanie, bo już te przepisy są, mamy harmonogram, PEI, ten harmonogram obowiązuje. Trzeba po prostu do tego, do bieżących warunków dostosować przepisy.
Czy jest szansa na to, żeby w przyszłości na Dolnym Śląsku powstała taka elektrownia atomowa? Ja wiem, że teraz lokalizacja to głównie Pomorze, północ Polski, z wiadomych powodów, tak? Bo dobra lokalizacja, także no, kwestie uwarunkowań geologicznych.
Panie redaktor, gdyby udało się postawić energię jądrową na Dolnym Śląsku, na pewno byłby to duży zastrzyk w jego rozwój, ponieważ powstanie energii jądrowej to jest rozwój mieszkalnictwa, rozwój infrastruktury drogowej, rozwój kolejnictwa, rozwój szpitali, nowe miejsca pracy, ponieważ powstanie reaktora energii jądrowej to są nowe miejsca pracy, to są około 4000 osób musi być zatrudnionych przy obsłudze. A więc tutaj myślę, że na pewno byłoby to dobrym rozwiązaniem, ale żeby taka energia mogła gdzieś powstać przy wyborze lokalizacji, to są najlepsze takie lokalizacje, to wypełnianie luk po zamykanych kompleksach górniczo-energetycznych, tak aby były możliwości wyprowadzania mocy z tej elektrowni. Czyli też tutaj te lokalizacje, to nie może tak być, że elektrownia wszędzie może powstać. To musi być też odpowiednia infrastruktura.
Minister Piotr Naimski już nie zajmuje się polityką jądrową w naszym kraju. Czy odsunięcie go nie będzie miało wpływu na budowę elektrowni jądrowych w Polsce?
Pan minister...
Który de facto napędzał program polskiej energetyki jądrowej, tak? Był nazywany opus operandi tej myśli czy inwestycji. Odpowiedzialny także, ja tylko przypomnę słuchaczom, za Baltic Pipe.
Pan minister wykonał pewien etap pracy zgodnie z harmonogramem, czyli tutaj było wystąpić o uzyskanie decyzji środowiskowej, znaleźć tą lokalizację, wybór technologii, czy znaleźć miejsce do składowania później, czyli tak zwane składowisko. Ten etap został wykonany, teraz wchodzimy w nowy etap, czyli tak zwany etap bicia łopaty i teraz tym etapem, tym biznesowym, ekonomicznym zajmuje się już nowa grupa.
Mm-hmm. To ile poczekamy, pani poseł, na prąd z elektrowni jądrowej?
Trzeba zawsze czekać około gdzieś dekady, zanim ten prąd popłynie.
A co z tymi małymi SMR-ami, planach budowy przez KGHM? Czy jedno z drugim się nie wyklucza? Czy może być kompatybilne?
Zastosowanie dużych sprawdzonych reaktorów typu PWR mają zabezpieczyć potrzeby naszego kraju. Natomiast te małe SMR-y, małe reaktory modułowe, to są reaktory, które będą dostarczały tani prąd miejscowo. Czyli na przykład tutaj KGHM może korzystać z takich rozwiązań. Orlen też się stara i prawdopodobnie też będzie w przyszłości korzystał z takich rozwiązań. To na pewno przyczyni się do tego, że te firmy będą jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku.
Mówimy o czystej energii, to jedna z głównych korzyści po wybudowaniu takiej elektrowni jądrowej Wrocław. W stolicy Dolnego Śląska ma stać się całkowicie neutralny klimatycznie do roku 2030, czyli jeszcze wcześniej, zanim elektrownie jądrowe w Polsce, ten pierwszy moduł miałby powstać. Czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tutaj już zostawiam energetykę jądrową, będzie wspierał ten projekt na urząd prezydenta?
Pani redaktor, oczywiście my już jako Prawo i Sprawiedliwość poczyniliśmy już od jakiegoś czasu wiele pracy, wiele starań, żeby powietrze czy we Wrocławiu, czy nawet w innych miejscowościach w kraju było jak najczystsze, chociażby poprzez nasze programy, tak jak na przykład dopłata do 79 tysięcy dotacji na termomodernizację, która aż do 70% może zmniejszyć koszty ogrzewania i prądu. Też były programy dopłaty do wymiany kopciuchów, też tak zwany program ZIT, gdzie Urząd Marszałkowski planuje wyznaczyć aż 317 milionów euro. Sprawa w tej chwili jest na fazie dyskusji i negocjacji, ale te środki będą przeznaczone właśnie na ochronę środowiska, łagodzenie zmian klimatu, prowadzenie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz m.in. zielonych, niebieskich tak zwanych inwestycji. Ale szczegóły poznamy po opracowaniu tej strategii, bo teraz w tym momencie jest taka strategia opracowana. Kolejnym takim rozwiązaniem to jest program Phoenix, który ma na celu wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. Z tych środków będą mogli korzystać m.in. właściciele budynków mieszkalnych, przedsiębiorstwa, służby ratownicze i wiele, wiele innych. Budżet całego programu to około 135 miliardów. Tu pokazujemy, tak, że namacalnie pracujemy nad tym, żeby te powietrze było coraz bardziej czyste. Nasz kandydat będzie wspierał wszystkie najlepsze rozwiązania, które mogą służyć mieszkańcom oraz służyć rozwojowi naszego miasta.
Prezydent obecny Jacek Sutryk powiedział, że powalczy o drugą kadencję. Także na naszej antenie poseł na Sejm pani Małgorzata też powiedziała, że z chęcią założyłaby takie rękawice bokserskie i powalczyłaby o urząd prezydenta Wrocławia po raz kolejny. A kiedy poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości?
W tym momencie, pani redaktor, skupiamy się na przygotowaniu naszych struktur.
No to jak idą te plany?
Do nadchodzącej kampanii, czyli pierwszą kampanią, jaką będziemy mieć, to jest kampania parlamentarna. Później dopiero będzie samorządowa kampania, więc dopiero w późniejszym terminie, jak będziemy się zbliżać już do tych wyborów samorządowych, wtedy przedstawimy kandydata i będziemy pracować na jego rzecz, żeby pokazać, że to jest dobry kandydat, kandydat, z którego na pewno mieszkańcy będą zadowoleni, który będzie współpracował z rządem i przyczyni się do rozwoju naszego miasta.
I miejmy nadzieję, że przedstawi go pani także tutaj słuchaczom Radia Rodzina.
Oczywiście. Jak już będziemy znać, jaki to jest kandydat, to jak najbardziej przedstawię.
To czekamy na taką decyzję z waszej strony. Bardzo dziękuję poseł na Sejm Agnieszka Soin. Była dziś naszym porannym gościem Radia Rodzina, szefowa zespołu parlamentarnego do spraw energetyki jądrowej, a także pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na Wrocław.
Bardzo dziękuję, wszystkich serdecznie pozdrawiam.